świat, w którym żyjemy i ten, który przeżywamy, to są dwa różne światy. Ten pierwszy istnieje wokół nas i ma konkretne fizyczne właściwości. Możemy go dotknąć, powąchać, posmakować. Natomiast ten drugi to tylko wytwór naszego umysłu. I to właśnie ten przeżywamy. Co z tego wynika? To, jak ja reaguję, jak ty reagujesz, to nie zależy tylko od tego, co realnie zdarza się wokół nas, ale to jest wypadkowa obserwowanej rzeczywistości i tego, co dodajemy do niej albo pomijamy w naszym prywatnym wszechświecie. Efekty mogą być najróżniejsze. Od internetowych gównoburzy w komentarzach, przez kłótnie w związkach, czy problemy z samooceną. Ja się nazywam Przemek Mućko, a w pierwszym odcinku pierwszego sezonu podcastu Ludzie Tak Mają opowiem ci o naszych prywatnych wszechświatach. Naszą podróż po prywatnych wszechświatach chciałbym zacząć od przekazania ci niezwykle prostej, ale bardzo nośnej wiedzy. A gdybym poprosił cię teraz o wyobrażenie sobie cytryny, to pewnie bez trudu uda ci się przywołać sobie jej obraz. Możesz zresztą zrobić sobie taki eksperyment w wolnej chwili. Spróbuj sobie wyobrazić jak najdokładniej, jak najprecyzyjniej, jak najbardziej szczegółowo ten owoc. To, do czego zmierzam, to że im wyraźniej wyobrazisz ją sobie, tym większa jest szansa, że w twoich ustach pojawi się więcej śliny. No i zobacz, co się dzieje. Cytryna, o której gadamy, jest na niby. To tylko wytwór naszego umysłu. Ale ślina w ustach już jest naprawdę. Wygląda na to, że rzeczy pojawiające się w twoim umyśle potrafią wywołać realny efekt w fizycznym świecie. Magia, co? Ale zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Znowu, w wolnej chwili spróbuj sobie przywołać w swojej pamięci jakiś utwór, który naprawdę lubisz. Masz na pewno jakąś ulubioną piosenkę. Spróbuj odtworzyć ją sobie w głowie i pozwól wtedy umysłowi, żeby sobie swobodnie pohasał. Niech pojawi się to, co się będzie pojawiać. Pewnie zaraz będziesz mieć jakieś skojarzenia, wspomnienia, może nawet uczucia. I znowu mamy ten sam efekt. Zobacz, nawet jeśli w tym realnym, fizycznym świecie jest cisza, czy nawet jakiś hałas, ty, ja, my, ludzie jesteśmy w stanie odtworzyć sobie ulubioną piosenkę w naszym prywatnym, wewnętrznym wszechświecie. A teraz odwróćmy sytuację. Pomyśl, że słyszysz jakąś piosenkę w tym faktycznym, fizycznym świecie. Dźwięk to jest tak naprawdę drganie cząsteczek. Ma jakieś fizyczne parametry. Długość fal, częstotliwość, amplitudę. Ale to, jakie budzi w tobie uczucia, to już coś zupełnie innego. W twoim prywatnym wszechświecie raczej nie przeżywasz tego jako drgania cząsteczek. Zależnie od tego, co tam będzie lecieć, możesz przeżywać to jako coś przyjemnego, bo to twoje klimaty, albo coś irytującego, bo nie lubisz tych takich bitów. Może ci się kojarzyć z jakimiś osobami czy historiami z twojej przeszłości. No i znowu, to, co dana piosenka robi w twoim prywatnym wszechświecie, to coś dużo więcej niż tylko drgania cząsteczek przenoszących falę dźwiękową. Nasz mózg nie odbiera biernie bodźców z otaczającego nas świata. Umysł, który jest jego funkcją, robi coś więcej. Obrabia je, dodając do nich kontekst, czasem zniekształcając czy wyolbrzymiając jakieś elementy, czy nawet całe kategorie zdarzeń. Jeśli więc chcesz lepiej zrozumieć siebie albo potrzebujesz narzędzi do lepszego zrozumienia kogoś, to warto dowiedzieć się więcej o tym, jak działają nasze umysły. Zatem jedziemy. Zaczniemy od samego początku. Gdy przychodzimy na świat, to mamy już pewne biologiczne wyposażenie. Tutaj tylko macham ręką, że jest, więcej się na tym skupimy w czwartym odcinku pierwszego sezonu. Natomiast wiedzy to jeszcze za bardzo nie mamy. O otaczającym nas świecie i ludziach nie wiemy praktycznie nic. Nasze umysły muszą go sobie dopiero najpierw jakoś zmapować, rozpoznać, opisać, uporządkować. I to jest taki proces, który dzieje się w nas przez całe życie, ale to właśnie pierwsze lata mają największe przełożenie na to, jak później będą rozwijać się nasze wewnętrzne wszechświaty. Bo to właśnie wtedy, w tych pierwszych latach, tworzą się fundamenty pod całą późniejszą konstrukcję. Ogólna prawidłowość jest taka, że im częściej się z czymś stykaliśmy, tym częściej to będzie występować w naszym prywatnym wszechświecie. Druga prawidłowość jest podobna, tylko mówi o czymś innym, nie o tym, jak często coś występowało, ale jak silne emocje temu towarzyszyły. Im silniejsze towarzyszyły nam wtedy, gdy dana sytuacja się działa, tym wyraźniejsze będzie jej odbicie w naszych prywatnych wszechświatach. Najprościej to sobie wyobrazić na przykładzie. Wyobraź sobie dziecko. Takie zwykłe, przeciętne dziecko. Załóżmy, że będzie to dziewczynka, najmłodsza z trójki rodzeństwa. robi to, co zazwyczaj robią małe dzieci, czyli poznaje świat, wywala się, brudzi, eksperymentuje, popełnia błędy. A teraz wyobraźmy sobie dwie sytuacje. W pierwszej jej rodzina ma sporo takiego zdrowego, normalnego luzu i tylko ojciec chodzi spięty. Może ma przechlapane w pracy, może go wkurwia sąsiad, bo jakimś dziwnym trafem trawa po jego stronie posesji jest bardziej zielona, no nie wiem, cokolwiek. Rodzina spoko, ojciec spięty. A dziewczynka, jak to dziewczynka, gdzieś wejdzie, przewróci się, coś zwali, jakoś, nie wiem, krzywo usiądzie, ubrodzi się jedzeniem i to, co dostaje od rodzeństwa, to, co dostaje od matki, to komunikaty, które pozwalają się jakoś lepiej dogadać, skorygować. A od ojca dostaje falę krytyki. Jak ty siedzisz? Jak ty się zachowujesz? Nie bądź taka głośna. Co jest znowu nie tak? Czego nie rozumiesz? Jakoś zobacz, twoje starsze rodzeństwo ogarnia, a tobie muszę tłumaczyć. Pewnie potrafisz to sobie wyobrazić. Co się będzie działo z tą dziewczynką? Pewnie nauczy się, że ogólnie to, co robi, jak się zachowuje, jest okej, że z ludźmi można się dogadać, że podpowiedzą, wskażą drogę. Ale nauczy się też być bardziej uważna przy swoim tacie. Bardziej się pilnować, żeby nie popełnić błędu. Nauczy się przy nim, że są też takie osoby, zdarzają się czasem, które mogą mieć do niej jakieś ale. Okej, jedźmy dalej. Wyobraźmy sobie drugi scenariusz. Dziewczynka ta sama, tylko tym razem cała rodzina chodzi pospinana. Jakby mieli w tyłkach kij od szczotek. Wszystko ma być według porządku, wszystko ma być dobrze. Taka rodzina, nie wiem, pretendująca do wyższej klasy, gdzie należy odpowiednio siadać, odpowiednio się wysławiać, czytać odpowiednie książki, słuchać odpowiedniej muzyki. I ta dziewczynka co chwilę słyszy z każdej praktycznie strony, jak należy się zachowywać. Jak młoda dama ma się odzywać, jak młoda dama ma jeść, jak młoda dama ma podchodzić do stołu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak o tym mówię, to aż współczuję tej młodej damie, bowiem z jednej strony w takich warunkach będzie mogła nauczyć się faktycznie różnych zasad savoir-vivre, kultury przy stole, może być oczytana, elokwentna, ale z drugiej strony nauczy się, że bycie spontaniczną jest czymś złym. Nauczy się, że ludzie są krytyczni, że ludzie mają oczekiwania, że tak naprawdę ważne jest nie to, jak się czuje i co przeżywa, tylko czy trzyma fasan. Zobacz, co się dzieje. Dziecko z pierwszego przykładu będzie miało szansę rozwijać się całkiem zdrowo. Może być zdrową, dorosłą osobą, która może trochę bardziej będzie się spinać w obecności mężczyzn, których uznaje za autorytety. Natomiast ta druga pewnie będzie spięta przez większość czasu. Dziecko to samo, kontekst inny, jej prywatny wszechświat także zależy od tego, jaki był ten kontekst. Najpierw to, co dostajemy z zewnątrz, tworzy w nas wzorce. I w którymś momencie te przeżywane w realnym świecie doświadczenia osiągają w tym naszym wewnętrznym taką, powiedzmy, masę krytyczną. Robią się na tyle gęste i na tyle duże, że zaczynają żyć własnym życiem. Przestajemy patrzeć na rzeczy obiektywnie, a zaczynamy dodawać do nich znaczenie. Zwykłe pytanie o cokolwiek w naszym prywatnym wszechświecie zaczyna nieść dodatkowe treści. Jeśli spotykaliśmy się z pochwałami, możemy dopowiedzieć sobie, że ktoś jest nas ciekaw i że udzielenie odpowiedzi będzie wiązać się z czymś miłym. Jeśli było tam dużo krytyki, znowu i to znajdzie odzwierciedlenie w naszym wewnętrznym, prywatnym wszechświecie. Słysząc pytanie, będziemy się spodziewać, że zostaniemy skrytykowani, że rozmówca czy rozmówczyni raczej będzie mieć skłonność do tego, żeby wyłapać błędy, skrytykować tego rozumowania, cokolwiek. Odpowiadamy więc na pytanie, ale sam fakt odpowiadania niesie już w wewnętrznym świecie dodatkowe treści. I znowu, zobaczmy to sobie na przykładzie. Dostaję jakieś pytanie, odpowiadam na nie, a pytający, słysząc moją odpowiedź, podnosi brwi. Jak ja to sobie wyjaśnię? No, typ podniósł brwi, kropka. Tu się kończą fakty, a cała reszta to będą moje interpretacje. Jeśli w moim prywatnym wszechświecie ludzie byli skłonni do tego, żeby mnie chwalić, ludzie byli ze mnie dumni, ludzie głaskali mnie po głowie i mówili brawo ty, ale ty jesteś mądrym dzieckiem. Teraz jestem dorosły, Widzę, że ktoś podnosi brew i sobie myślę, ale na kolesiu zrobiłem wrażenie, na pewno teraz sobie myśli, ja pierdzielę, w ogóle spijam słowa z jego ust, jaki mądry gość, jak się cieszę, że zadałem mu to pytanie. No i odwrotnie. Jeśli byłem krytykowany, jeśli ciągle słyszałem, to za mało, nie postarałeś się, nie pomyślałeś, coś chlapnąłeś. Jestem dorosłą osobą, ktoś zadaje mi pytanie, ja odpowiadam, pytający słysząc odpowiedź podnosi brwi. I co ja sobie myślę? Ja pierdzielę, podnosi brwi, na pewno teraz sobie myśli, że się wygłupiłem, skompromitowałem, że jestem jakimś debilem, po co on mnie w ogóle o to pytał? Ja pierdzielę w ogóle, on musi być mną zażenowany, że o sobie nie wspomnę. Czujesz klimat? I znowu, pytanie jest to samo, podniesienie brwi to samo, natomiast to, jak ja zacznę to przeżywać, no w momencie, kiedy koleś podnosi brew, kończą się fakty, a zaczynają się interpretacje. To, jak ja się poczuję, to, co ja sobie do tego dodam, to jest funkcja mojego prywatnego wszechświata, a nie tego, co się wydarzyło w realnym życiu. I tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch cechach naszego umysłu. Po pierwsze, przetwarzanie informacji to jest kosztowny proces. Próbując sensownie gospodarować energią, ewolucja wyposażyła nas w mózgi, które są ze swojej natury leniwe. Jeśli więc w którymś momencie życia znajdziemy sobie jakieś wyjaśnienie danej sytuacji, to mamy odruch przyjmowania go jako pewnik i powtarzania przy wszystkich kolejnych podobnych sytuacjach. Nie kwestionujemy tego, bo już mamy wyjaśnienie. I bardzo łatwo zauważymy to, co nam do tego wyjaśnienia pasuje, a odrzucimy to, co stoi z nim w sprzeczności. No i druga rzecz, potrzeba spójności. Jak coś się zgadza z przewidywaniami, super, mam luz. Natomiast jak coś się nie zgadza, to w naszym prywatnym wszechświecie zaczyna się burza. Dostaję jakiś fakt, który jest niezgodny z moimi przewidywaniami, no, leniwy mózg każe mi przyjmować te moje przewidywania za pewnik, tutaj coś się nie zgadza i teraz mam dwie drogi. Albo mogę sobie zrobić update całego systemu, albo wybrać tą drugą. Update całego wszechświata i przebudowa treści to jest bardzo kosztowny energetycznie proces. A jeśli mam komfort poświęcenia czasu i energii, to mogę sobie porozmyślać na spokojnie, co się właściwie wydarzyło, jak to się ma do moich przewidywań, skąd ja się nauczyłem tych przewidywań itd., itd. Natomiast jeśli tego komfortu nie mam, tu się pojawia ta druga droga. Mój umysł, albo twój umysł, ludzki umysł, zaraz doda sobie jakieś zgrabne wyjaśnienie, które uspokoi burzę. Na przykład jestem przekonany o własnej wyższości intelektualnej. Jestem tym człowiekiem, który na podniesioną brew przypuszcza, że u rozmówcy pojawił się zachwyt. Jestem przekonany o własnej wyższości intelektualnej i ktoś się ze mną nie zgadza. Jak to rozumieć? Widocznie typ ma ze sobą jakiś problem i wylewa na mnie swoje frustracje. I odwrotnie. W moim prywatnym wszechświecie jestem debilem, bo tak mnie na przykład traktowali moi rodzice. A tutaj ktoś w tym realnym mnie chwali. Co to znaczy? Nichuchu mi nie pasuje do wzorca. O co tu chodzi? I zaraz się zaczyna dopasowywanie faktów do wszechświata. Pewnie ta osoba się po prostu jeszcze nie zorientowała, z jakim debilem ma do czynienia. A może odwrotnie, zorientowała się, a pochwaliła z litości. A może jeszcze inaczej. Może widzi, z jakim debilem ma do czynienia, może pochwaliła, bo po prostu chce coś w ten sposób uzyskać. Co to może być? I teraz czujesz klimat? Nie. Zastanowię się, że może moje przekonania są błędne, że może w moim prywatnym wszechświecie się coś nie zgadza, tylko odruchowo pojadę na tej fali i zaraz sobie tak wyjaśnię, tak zinterpretuję, że będzie spójnie. A czy zgodnie z prawdą? Kto by się tam przejmował szczegółami? Takich różnych parametrów definiujących to, co się dzieje, możemy mieć całe mnóstwo. Będą opisywać ludzi, relacje, świat, nas samych i tak dalej. I zależnie od tego, jakie mamy treści w umyśle, tworzony przez niego prywatny wszechświat może być miejscem przyjaznym do życia albo takim, gdzie każdy dzień to jest po prostu walka o przetrwanie. A teraz pomyśl, co się dzieje w momencie zderzenia takich dwóch wszechświatów. Ja mówię do ciebie, ty mnie słuchasz. Ja jestem centrum mojego, a ty jesteś centrum swojego. To znaczy, że każdy z nas będzie miał skłonność do tego, by odnosić zachowania drugiej strony jako bezpośrednio dotyczące nas samych. Jeśli na przykład gdzieś w ruchu ulicznym przypadkiem wejdę ci w drogę, zderzę się z tobą i będę niemiły, to w twoim prywatnym wszechświecie może to oznaczać atak na ciebie. Może potwierdzający jakiś zapisany wzorzec. W moim zaś to może nie mieć żadnego istotnego znaczenia, bo po prostu spieszyłem się, zagapiłem się, nie wiem, cokolwiek, wpadłem na ciebie, coś burknąłem, bo mnie wybiłeś z koncentracji, nawet nie zapamiętałem twojej twarzy, nie przywiązałem do tego wydarzenia żadnej wagi. Po prostu poszedłem dalej. I odwrotnie. Słuchasz sobie tego podcastu, a ja na przykład w którymś momencie się przejęzyczyłem, nagrywając ten odcinek. I odkryłem to dopiero po publikacji. I teraz sobie myślę, ja pierdzielę. W moim prywatnym wszechświecie, ale jednocześnie w mojej, biorę to w cudzysłów, rzeczywistości, no teraz istnieje trwały, ogólnodostępny dowód mojej niekompetencji. Mućko się, kurwa, przejęzyczył w swoim podcaście. A co to może znaczyć w twoim wszechświecie? Może nawet w ogóle tego nie zauważysz, tylko pójdziesz dalej. Okej. To tylko przykład. A teraz pomyśl sobie o swoich bliskich relacjach. Zdarza ci się czasem takie zderzenie wszechświatów? To jest pytanie retoryczne, bo wiem, że tak. Pomyśl sobie, jak wtedy przeżywasz reakcję drugiej strony. Potrafisz zachować trzeźwy dystans, czy patrzysz z centrum sterowania swoim wszechświatem i nie jesteś w stanie zauważyć jakichś elementów sytuacji, które mogą wpływać na jej odbiór? To, co ja znam zarówno z gabinetu terapeutycznego, jak i z prywatnego życia, z własnego małżeństwa, to mnóstwo sytuacji, kiedy rozpętało się piekło, bo jedna strona przypisywała drugiej jakieś nieprawdziwe intencje i vice versa. I ja na przykład czuję się bardzo dobrze w relacji z moją żoną, z Agą i też po kilkunastu latach razem znamy się naprawdę nieźle. To nie znaczy, że nie dochodzi między nami do zderzeń światów. Pewnie, że dochodzi. Natomiast to, co działa, to fakt, że jak już się te wszechświaty zderzą, jak pierdzielnie, to potrafimy potem usiąść, jak już opadną emocje, i na spokojnie tam pogmerać sobie w popiołach, w zgliszczach po wybuchu i zobaczyć, co tak pierdzielnęło i dlaczego. I w ten sposób ja lepiej poznaję jej prywatny wszechświat, a ona mój. Lata takiego zderzenia wszechświatów mamy za sobą, a to, co dzięki temu zyskaliśmy, nie dzięki zderzeniu, ale dzięki temu grzebaniu w zgliszczach, to dużo lepsze zrozumienie. Ja rozumiem jej wszechświat, ona rozumie mój. Dużo mniej się teraz spinamy, dużo mniej się zderzamy, dużo łatwiej nam po prostu westchnąć i odpuścić. Ona nie bierze różnych rzeczy tak bardzo do siebie, ja nie biorę tych rzeczy tak bardzo do siebie, bo wiemy, że to nie chodzi o to, jakie są fakty, tylko jak nam to rezonuje w głowach. To jest właśnie fajne i to jest ważne, że jak sobie poglądamy te wszechświaty, to mamy na przyszłość użyteczną cegiełkę wiedzy, która być może uchroni nas kiedyś przed niepotrzebną kłótnią. Rozkminy na temat relacji zostawmy sobie na drugi sezon. Tutaj jeszcze chciałbym to wszystko zebrać do kupy i zostawić cię z kilkoma pytaniami do refleksji. Tak jak obiecałem w zajawce, nie ma lekko. Chcesz słuchać Przemka Mućko? To się kurna zmurzcza i zastanawia i kmiń. Chciałeś albo chciałaś, to masz. Dobra. Wyobraź sobie teraz, że z osoby będącej centrum twojego wszechświata stajesz się jego badaczem albo badaczką. Możesz obsadzić się w dowolnej roli. Możesz być historykiem, socjolożką, kim tylko chcesz. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie siebie jako osobę, która przybyła do tego wszechświata i potrzebuje dopiero nauczyć się jego reguł. I z takiej perspektywy spróbuj na nowo poznawać swój prywatny wszechświat. Zacznijmy historycznie. Fajnie jest wyjść od tego, jak wyglądały początki twojego prywatnego wszechświata. Zastanów się, jakie otoczenie, jakie osoby w tym otoczeniu odcisnęły swoje piętno na rodzącym się w twoim umyśle świecie. Kto odcisnął to piętno najsilniej? Jak ta osoba przeżywała świat? Czy była przyjazna, surowa, wyluzowana, czy może spięta? Poszukaj i pomyśl. Wiele elementów twojego prywatnego wszechświata to echo tej relacji. Może kalka tej osoby, a może konsekwencje jej postępowania. Pewnie masz w swojej historii kilka takich osób. Rodziców, opiekunów czy opiekunki, To już ty sam albo sama wiesz najlepiej. Pomyśl, kim były te osoby, które tworzyły podwaliny pod twój prywatny wszechświat i zastanów się, jak one przeżywały. Zastanów się też, w jakim miejscu działo się to wszystko. Pomyśl nie tylko o otoczeniu, ale też o mieszkańcach. Jakie wyznawali wartości, jakimi dysponowali możliwościami, wiedzą, wykształceniem, majątkiem i jak twoja rodzina wyglądała na ich tle. Podobnie? Lepiej? Gorzej pod jakimiś względami? To wszystko miało znaczenie właśnie w tym wrażliwym okresie, kiedy twój prywatny wszechświat zaczynał tworzyć swoje reguły. Pomyśl też, jakie istotne wydarzenia pamiętasz ze swojej historii. Coś, co przydarzyło się bezpośrednio tobie albo komuś, a ty byłeś albo byłaś świadkiem takiego zdarzenia. Pomyśl, o czym ktoś ci opowiadał, o jakichś legendach z czasów wojny albo o wypadkach. Cokolwiek, czego jako dziecko dowiadywałeś albo dowiadywałaś się o świecie, to też się zapisuje w regułach tworzących twój prywatny wszechświat. I gdy już zbierzesz trochę elementów tej układanki, to ponownie zastanów się nad tym, co jest teraz. Jak teraz wygląda twój prywatny wszechświat? Jak te wszystkie rzeczy, te wszystkie cegiełki, elementy układanki, które udało ci się zebrać, wpływają na jego konstrukcję? Czy to jest świat ogromny i tętniący życiem, czy ogranicza się do najbliższej okolicy? Jakim w ogóle jest miejscem? Bezpiecznym, przewidywalnym, ciekawym? A może chaotycznym i wrogim? Pomyśl też, kto go zamieszkuje. Jakie jest tam społeczeństwo? Czy panuje w nim demokracja, tyrania? Jest równość, czy może podział na jakieś kasty, ludzi lepszych, gorszych, uprzywilejowanych, podległych? Jacy są jego mieszkańcy? Przyjaźni? Wrocy? Życzliwi? Skupieni na sobie? I wreszcie, kim ty jesteś w swoim prywatnym wszechświecie? Żaromyszką, kopciuszkiem, nieoszlifowanym diamentem, który czeka na odkrycie? Podrzuciłem ci trochę pytań, a teraz piłeczkę po twojej stronie. Pochodź, pomyśl, pokontempluj, poodkrywaj i poopisuj na swój własny użytek twój prywatny wszechświat. Wtedy wiele rzeczy stanie się dla ciebie dużo bardziej zrozumiałymi. Gorąco też zachęcam cię do tego, żeby zrobić podobną rzecz dla osób, z którymi najczęściej masz kontakt. Szczególnie dla tych, na których ci najbardziej zależy i lub które najbardziej psują ci krew. Zobacz, jak wyglądają ich prywatne wszechświaty. Jak kierujące nimi reguły wpływają na to, jak zachowują się w stosunku do ciebie. Zobacz, posprawdzaj i zadaj sobie jeszcze jedno pytanie. Czy taka perspektywa coś zmienia? Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. W następnym opowiem ci o emocjonalnych sklejkach, które robią czasem krecią robotę w naszym życiu. A teraz kończę. Idę odkrywać prywatne wszechświaty innych osób. Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać.